Kwadrans po godzinie 11, Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Życzkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na co sobotnią dyskusję w gronie polityków. Studio w Zielonej Górze, przy mikrofonach witamy Jolantę Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry,
dzień
pani prezes,
panu,
witamy
dzień dobry
pani
państwu.
Poseł. Jest Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Pabierowski reprezentuje Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Jest Radosław Brodzik z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy państwo.
Dzień dobry.
Ustawiałem sobie mikrofon,
dobrze,
bo powstało drobne zamieszanie.
Dobrze. I Eneasz Gawora także tutaj z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studio w Gorzowie Jarosław Porwich, reprezentujący wojewodę lubuskiego. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, rozpocznijmy od miłego akcentu, miłego dla wszystkich emerytów. Prezydent podpisał 13. emeryturę, więc można powiedzieć, słowo stało się ciałem i już w kwietniu emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie, co zresztą było zapowiadane, co również przez szereg środowisk, także opozycyjnych, było, jak rozumiem, popierane, choć dyskusja na temat wsparcia dla poszczególnych grup społecznych oczywiście istnieje. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Tytułem wstępu, tutaj zaskoczenia nie było, bo po tych wcześniejszych decyzjach, które zapadły chociażby w ubiegłym roku, to było zapowiadane jako kontynuacja.
Kontynuacja, ale to jest też potwierdzenie realizacji planów, które były składane i obietnic, które były składane wszystkim Polakom. To jest tylko potwierdzenie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma możliwość realizacji swoich planów, to dotrzymuje słowa. Prezydent Andrzej Duda, podpisując także tą ustawę, potwierdza jakby tą kontynuację tych dobrych założeń i tych programów, szczególnie społecznych. Pan redaktor wspomniał, że opozycja też jakby potwierdzała, że to są dobre, a ja przypomnę, że wcale nie, bo nawet w tym Radio Zachód przed samymi
część opozycji.
Część opozycji oczywiście, ale kontestowało bardzo mocno, mówiąc o tym, że jest to rozdawnictwo, że zarówno programy 500+, jak i tym bardziej trzynastki dla emerytów są jakąś formą rozdawnictwa i są niedobrymi rzeczami, więc trzeba jednak to przypominać, że to właśnie to nie tylko kwestia pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim konsekwentna realizacja właśnie tych założeń. Umówmy się, to nie jest tylko kwestia finansowa, ale to jest także podwyższania właśnie statusu funkcjonowania tych grup, które są najmniej uposażone.
To sprawdźmy, co w takim razie o trzynastkach sądzi opozycja. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, rękę podnosi.
Jak nie rozumiem. Ma tu najmniejszego zaskoczenia. Zawsze uważaliśmy, że ilość środków przeznaczona na renty i emerytury jest zbyt niska w stosunku chociażby do wynagrodzeń, a także do rent i emerytur, które były przed 99 rokiem. W 99 roku mniej więcej obcięto 20% dotacji, która była przeznaczana na renty i emerytury, bo poza składkami była przeznaczana również dotacja. I dlatego postulowaliśmy zwiększenie tej puli pieniędzy, no chociażby przez tą emeryturę bez podatku. Jest może tylko lekki taki absmak, że źródłem finansowania tej emerytury 13 nie jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tylko po prostu fundusz, który miał być przeznaczony na osoby niepełnosprawne i tam w wyniku poprawek legislacyjnych został zmieniony. I to było podnoszone jakby przez opozycję głównie. Wydaje mi się, że z tym należy jednak zrobić jakiś porządek i uznać, że renty i emerytury powinny być finansowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i w długim okresie czasu powinien być to jakiś taki stabilny system, a nie tak na ostatnią chwilę, my jeszcze coś, gdzie my tu mamy pieniądze? I wtedy, no tak, może tu się znajdą, może tu się znajdą.
No, ale jest to też dynamika sprawowania władzy, czy zarządzania kapitałem, który jest.
Ale przecież pan premier powiedział, że nic takiego się nie dzieje w tej dynamice, że jest wszystko okej, nie? Że gospodarka rośnie, że jest wszystko dobrze. Rozumiem, gdyby się działo coś nadzwyczajnego, a rząd mimo wszystko chciałby wyrównać tą dysproporcję między płacami, a emeryturami i rentami, czy wcześniejszą.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska, zamyślony, wpatrzony w ekran smartfonu. Co mówi przekaz dnia?
Przekaz dnia. Nie żartuję, panie redaktorze, tylko to jest bardzo poważna sprawa. I tu się zgodzę z panią Artofedak, że to jest kwestia finansowania tych 13 emerytur, bo pamiętajmy, że to był projekt poselski i tak można powiedzieć, że PiS tu postawił na taką kalkulację przedwyborczą. Jedna grupa społeczna, która miała zagwarantowane pieniądze w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dzisiaj tych pieniędzy mieć nie będzie. Ta rozgrywka społeczeństwem jest uprawiana dalej.
Ale Marcin,
to się wpisuje wszystko.
To wszystko nie jest kosztem osób niepełnosprawnych.
No, jest. Nie, to jest. No wiem, że to boli, ale jest. Oczywiście. I chciałbym zakończyć, chciałbym dalej kontynuować, jeśli pozwolisz, Piotrze. No i to tak właśnie wygląda. Zbliżają się wybory, miał być budżet bez deficytu. Teraz są zabierane te fundusze z tych funduszy solidarnościowych dla jednej grupy społecznej. To nie jest polityka przemyślana, to jest polityka gaszenia pożarów, typowa polityka kalkulacyjna, polityczna, wyborcza. Tak? To nie jest jakiś system zdrowy.
Wypowiedź osoby, to nie jest, która to nie jest, tym, żeby
to nie jest system, który się wpisuje na lata, zabezpiecza emerytów i rencistów. To nie jest system, który zwalnia od podatkowania emerytury i renty. To nie jest coś, co jest zapisane w budżecie. Tak? To jest typowo demontaż funduszu dla osób niepełnosprawnych.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie, tam jest Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego. Panie pośle, czy zgadza się pan z tymi słowami, które padają tutaj z ust opozycji?
13. emerytura to jest, tak już wcześniej wspomniano, realizacja obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Dotrzymujemy obietnic, tak? Realizujemy obietnice. Chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, tak? Te 13. emerytury trafią do prawie 10 milionów Polaków, którzy otrzymają przed świętami 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. I bardzo dobrze też, że wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone. I też, co warte zauważenia, bo to też trzeba głośno o tym mówić, że lubuscy senatorowie, Wadim Tyszkiewicz, Władysław Komarnicki i Robert Dowhan głosowali de facto przeciwko wypłacie tych 13 emerytur. Wstyd. No trzeba jeszcze sobie powiedzieć, że oczywiście no, to jest grupa społeczna, która oczekuje na te pieniądze, którym te pieniądze są potrzebne. Dlatego też rząd pracuje już nad kolejnym rozwiązaniem. Wystarczy tylko jednym zdaniem chociażby wspomnieć nad 14 emeryturami. Jest już projekt, zakłada wypłatę 1300 zł i określa próg podatkowy 2900
zł. Panie pośle, ale wejdę w słowo. Pan słyszy przecież te argumenty, że to rozdawnictwo, że to jest korupcja polityczna, że to jest przed wyborami.
No właśnie, czego by rząd nie realizował, to zawsze będzie krytykowany. Jak nie z jednej strony, to z drugiej strony. To już się staje takie smutne z jednej strony, a z drugiej nudne tak naprawdę, bo zawsze próbuje się znaleźć tą ciemną stronę danego rozwiązania, a te rozwiązania są naprawdę bardzo dobre dla Polaków.
Co podpowiada lewicowa wrażliwość Radosławowi Brodzikowi z Sojuszy Lewicy Demokratycznej, bo przecież no, emeryci i renciści, jak to już zostało tutaj także w tym studio powiedziane, no SLD by nieba przychyliło, więc no, nie może być inaczej, musicie popierać ten projekt.
Szanowni Państwo,
i to działanie.
Sojusz Lewicy Demokratycznej na pewno by przychylił komuś nieba, ale nie kosztem innej grupy społecznej, wykluczonej grupy społecznej.
Ale której grupy?
To, o czym mówi i przedstawiciel wojewody w Gorzowie Wielkopolskim, pan Piotr Barczak, wołał pomstę do nieba. To jest naprawdę... Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Po pierwsze, ale zacznijmy w ogóle od początku. Fundusz Solidarnościowy, drodzy państwo, to rzecz, która weszła w 2019 roku i obciążyła pracodawców. Ja chciałem przypomnieć, że również składka na PFRON się nie zmieniła. To dalej pozostało tak samo na garbie naszych przedsiębiorców, którzy niestety muszą ponosić takie dodatkowe koszty, później które są przekładane na polityczny marketing. Czemu o tym mówię, że to polityczny marketing? Samo podpisanie tego dokumentu, to ja chyba nie widziałem lepiej wyreżyserowanych Oscarów. Ja po prostu tam brakowało jeszcze tylko rzucającego się na piersi, łkającego emeryty, który powie: dziękuję bardzo, że pan podpisał w końcu ten dokument. To po prostu jest skandal. Manipulowanie, to jest skandal, manipulowanie, panie Piotrze, pieniędzmi, które nie są do tego przeznaczone. Proszę to powiedzieć osobom z niepełnosprawnością.
Ale czy osoby niepełnosprawne straciły, nie wiem, dodatek 500
zł? Ale oczywiście, że w tej chwili dotacje zostały pomniejszone. To jest oczywiste, że z Funduszu Solidarnościowego pieniądze będą mniejsze na integrację osób z niepełnosprawnością, na programy osób z niepełnosprawnością, na różne wsparcie osób z niepełnosprawnością. I takie przerzucanie pieniędzy jest po prostu niczym innym jak kreatywną polityczną księgowością.
To my czekamy w takim razie.
Ale wracając jeszcze do jednej rzeczy, drodzy państwo. Na koniec chciałem powiedzieć tak. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla marketingowców, że 2 miesiące przed wyborami wymyślają taki strzał. Otóż, drodzy państwo, sposób prowadzenia w tej chwili marketingu politycznego opiera się na jednej rzeczy. Jednej grupie zawodowej, tej większej, wyliczonej, której być może jest jakaś większa, inna grupa, która będzie głosować na daną partię, powoduje, że jej dajemy pieniądze. A ja chciałem przypomnieć, że jest jeszcze kilka innych grup, które puka od dobrych 2 lat do Sejmu, jak nie lepiej, o pieniądze. I coś się jakoś im nie daje. Zaczynając od nauczycieli, a kończąc na matkach dzieci z niepełnosprawnością.
Dobrze, to my w takim razie czekamy na pierwszych niepełnosprawnych, którzy zgłoszą się i wskażą, że rzeczywiście tych pieniędzy jest mniej, bo to by były naprawdę niezwykle cenne informacje. Przynajmniej jak na razie nie zgłaszają się. Ale mamy Eneasza Gaworę i Konfederację. Konfederacja w sposób zupełnie inny podchodzi do tych spraw społecznych, także wsparcia. No właśnie jak? I co należałoby zrobić ze wsparciem dla emerytów?
Już mówię, panie redaktorze, generalnie to, że te trzynastki zostały przyznane, w ogóle mnie nie dziwi. Była to konieczność, dlatego że po pierwsze jest kampania wyborcza, no i oczywiście, że tym prezydent Duda będzie grał w kampanii wyborczej cały PiS. Po drugie, jest uprawiana pewna tutaj szopka taka, to znaczy ludziom się wmawia, że była 3,5% inflacja w zeszłym roku. Jeśli znamy, jakie jest prawo, uwarunkowanie dotyczące Rady Polityki Pieniężnej, NBP, rządu, Sejmu i tak dalej, to wiemy, że jest coś takiego jak cel inflacyjny. Cel był 2,5%, zresztą chyba na ten rok jest podobny. I prawo mówi jasno, jeśli realna inflacja oficjalna ogłoszona będzie o więcej niż 1 punkt procentowy się różniła, musi się zebrać rada i przedyskutować, sugerowana jest zmiana stóp procentowych. W ciemno zakładałem, że ta oficjalna inflacja będzie 3,5%. No dużo się nie pomyliłem, bo było 3,4%. Wielkie zaskoczenie, prawda? Jaka jest naprawdę? Wszyscy widzimy, jak podrożały nieruchomości, jak podrożała niektóra żywność. Generalnie w niektórych segmentach to jest około 30%, tak? Mówimy prawie 1/3. No inne rzeczy może 10, może kilka procent, bliżej 10. Także na pewno ta realna inflacja jest dużo, dużo większa. Grupa społeczna, jaką są emeryci, była oczywiście poszkodowana, dlatego że nie mogą pójść do pracodawcy, jak ktoś, kto pracuje, wywalczyć sobie podwyżki. Natomiast ponieważ jest to bardzo duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, no bo powiedzmy sobie, na przykład Konfederacja ma większość swoich wyborców wśród ludzi młodych, a PiS jednak w tym pokoleniu starszym. I ci ludzie też zaczęli się budzić, tak powiem kolokwialnie, z ręką w nocniku, bo te ich emerytury już przestawały starczać na to co rok wcześniej. I trzeba było według PiSu, chociaż ja uważam, że nawet z takich pobudek moralnych, tym ludziom też jakoś wynagrodzić tą szalejącą inflację i tą politykę, ale to jest droga donikąd, bo to jest sztuczne napędzanie. Co chwilę będziemy, za chwilę podwyższymy 500+, bo stwierdzimy, że dzisiaj realna siła nabywcza 500+, to już jest 350 zł, a nie 500 i my ciągle będziemy tą kulę tej inflacji napędzać.
Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego tematu, ale jak już ad vocem, tak? Bardzo proszę,
Jarosław. Jedno zdanie. Otóż pojawiła się tutaj taka informacja, że temat został wymyślony 2 miesiące temu, co jest bzdurą, kłamstwem, nieprawdą, ponieważ ten temat urodził się tak naprawdę ponad rok temu. Tak? To jest jak gdyby pierwsza zasadnicza rzecz. Druga rzecz to taka, no jeżeli rzeczywiście Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej widzą jakiś z tym problem, bardzo im się to nie podoba, to niech wyraźnie powiedzą: słuchajcie, emeryci, renciści, naszym zdaniem nie powinniście otrzymać tych 13 emerytur i grać po prostu czysto. I kolejna, ostatnia sprawa już. Drodzy państwo, pamiętajmy, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej emerytury bardzo często wzrastały o kilka złotych rocznie. o kilka złotych rocznie. Także ta grupa akurat jest wybitnie poszkodowana i bardzo dobrze, że otrzymują te pieniądze, które właśnie otrzymają przedsiębiorcy.
Szanowni Państwo, kolejny temat.
Nie możemy się z tym zgodzić. Nie możemy tego zostawić bez.
Nie musicie się zgadzać.
To już stawiamy kropkę, bo przejdźmy do kolejnego tematu i porozmawiajmy o politycznym marketingu, a właściwie sposobie na kampanię, którą być może nie uprawia opozycja. Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce, napisała Małgorzata Kidawa-Błońska na Twitterze. Pojawiają się nieoficjalne głosy, jakoby Prawo i Sprawiedliwość miało czekać z ogłoszeniem wykrycia koronawirusa w Polsce do soboty, kiedy odbywa się konwencja Kidawy-Błońskiej. PiS kategorycznie odrzuca takie oskarżenia. Tutaj cytuję Polska The Times, a pytanie kieruję do Marcina Pabierowskiego z Platformy Obywatelskiej. Czy przypadkiem nie jest to nadużycie w kampanii w kontekście realnego problemu, który mają chyba wszystkie państwa na całym świecie, wykrycie tego wirusa, jego rozprzestrzenienie się i czy temat właśnie ten powinien zaistnieć w przestrzeni publicznej w kontekście wyborczej kampanii prezydenckiej?
Ja myślę, że też należy to podkreślić i nie mówić tak, powiedzieć lekko problem, bo to naprawdę sytuacja jest kryzysowa i to nie tylko chodzi o zdrowie mieszkańców, Polaków, ale też chodzi o gospodarkę tych krajów, w których wystąpił ten wirus. I tu naprawdę nie ma nic dziwnego, że politycy, społecznicy, mieszkańcy pytają, czy ten wirus jest, są zapowiedzi, że zaraz będzie. Ja tak naprawdę widzę to z perspektywy czasu, pewne słabe działania rządu, tak? Wirus ten, już jakiś czas temu wybuch w Chinach. Pamiętam wypowiedzi pana Sasina, że dalej są loty z Chinami, w ten sam dzień rano był w pewnym programie.
Ale lot w pewnym momencie zawiesił te loty.
Rano mówił, że są, o 13 je zawieszono, nie ma takiej pełnej informacji dla mieszkańców, z czym ten wirus się wiąże, dopiero teraz to wychodzi. W mojej ocenie zbyt długo czekano, dopiero wczoraj była odprawa premiera z wojewodami. Ja sam się spotykam z informacjami i ze stresem mieszkańców. Sam też złożyłem interpelację do prezydenta miasta Zielonej Góry, jak jest miasto zabezpieczone, bo jak to mówię, lepiej liczyć na siebie, tak? Wiadomo, że są struktury, są alerty wojewody, ale samorządy też muszą być przygotowane. To więc naprawdę nie ma nic z tym dziwnego, bo wirus ten wpływa bardzo dramatycznie tylko na zdrowie, ale też na gospodarkę. To firmy, to przychody, to jest całe odcięcie pewnych obszarów w krajach. To więc nie ma nic z tym dziwnego, że politycy się niepokoją, przekazują te niepokoje, bo rząd w mojej ocenie nie poszedł profesjonalnie do tego zagrożenia, jakim jest koronawirus. Nie poszedł.
Piotr Barczak spuścił głowę, oparł ją o czoło i właściwie...
Przytłaczające, ale prawdziwe.
Chyba z dezaprobatą dla tego, o czym mówi Marcin Pabierowski, ale posłuchajmy, bo tutaj ciężkie działa w kierunku rządu zostały wytoczone.
Najgorsze jest kompletna hipokryzja Platformy Obywatelskiej, a twoja, Marcin, już absolutnie...
Jeszcze gorsze.
Kompletnie nie zrozumiała. Tak, zaraz przytoczę dlaczego.
Piotr.
A pozwolisz? Pozwolicie?
Pozwolę.
Bardzo dziękuję. Po pierwsze, mówi to przedstawiciel radnych Platformy Obywatelskiej, przewodniczący klubu, który pół roku temu nie potrafił odpowiedzieć na temat New Delhi. Również bakterii, która pojawiła się w Zielonej Górze w szpitalu zarządzanym przez Platformę Obywatelską, gdzie dokumenty pacjenta
zwróciły się
do dnia dzisiejszego.
Do prezesa szpitala?
Nie przeszkadzam.
Panie ekspercie od
dobrze.
Zdrowia?
Dobrze. Bardzo proszę, Piotr Barczak kontynuuje.
Zwracałem się z pytaniami, bo specjalna sesja była w tej kwestii, ponieważ pieniądze przeznaczyliśmy jako miasto i ty jako radny doskonale o tym wiesz i broniłeś tego.
No dobrze, a jeżeli możemy spojrzeć trochę szerzej na działania opozycji w tej sprawie.
Właśnie chcę pokazać, tak sobie poradził, że laboratorium, które powinno być 24 godziny na dobę, czynne było tylko do godziny 14.
Ja mówię o służbie zdrowia, to już PiS powinien mówić najmniej, naprawdę. Kolejki latami dobrze, czekają
ale
do specjalistów.
Przyznajmy rację, panie radny, że szpitale wojewódzkie w województwie lubuskim to są szpitale zarządzane przez marszałka.
I widać,
prawda?
Budujemy szpital zdrowia matki i dziecka, Marcin. Remonty, modernizacje, termomodernizacje.
Dobrze.
Teraz... Tak.
Wracamy do koronawirusa.
I właśnie to jest świadczy o słuchaniu przez platformę, przez mieszkańców, jak wy słuchacie. Chcecie zagadać, napluć,
Ja tylko o fakty mówię, Piotr.
No, a faktem nie jest to, że to Platforma zarządza szpitalem zielonogórskim?
Dlatego mówię o inwestycjach, to wszyscy widzimy.
Czyli to szpital powinien być najpierw przygotowany na takie rzeczy i proszę nie oskarżać tak naprawdę rządu, bo w moim przekonaniu akurat
nie,
to,
nie,
co...
Nie. Zarządzenie epidemiczne wydaje wojewoda i rząd prowadzi tą politykę zabezpieczenia. Piotr, naprawdę, musisz być przygotowany do tej dyskusji. Jest trudna dyskusja o koronawirusie.
Dobrze, dyskusja o koronawirusie będzie już za chwilę...
Jedno zdanie, jeżeli bardzo państwo pozwolą. Proszę zobaczyć, że cokolwiek chce się wyjaśnić, cokolwiek chce się powiedzieć, jest po prostu człowiek zakrzykiwany. I to jest metoda Platformy, podobnie jak wcześniej, kiedy mówiliśmy o trzynastkach, a to Platforma wprowadziła tak naprawdę 67 rok życia, żeby ci emerytorzy nie dostali.
Dobrze,
wszystko jest niedobre.
W poniedziałek ma w parlamencie, dokładnie w Sejmie, być przeprowadzona debata na temat koronawirusa. Eneasz Gaworaj, Konfederacja. To chyba dobrze, że parlamentarzyści spotkają się, tam będzie minister zdrowia, prezydent również i wszyscy w jednym miejscu powiedzą sobie wszystko, co wiemy i jak jesteśmy do tego przygotowani.
Panie redaktorze, na takie tematy powinni dyskutować fachowcy. Mam duże wątpliwości, czy akurat forum Sejmu, to akurat tam się znajdują fachowcy w tej dziedzinie i czy to nie przerodzi się w jakąś jałową demagogię i walkę polityczną w trwającej obecnej kampanii. Generalnie koronawirus w Polsce, choć nie wiadomo czy już jest, to spustoszenie zaczął siać. Najbardziej to było widać w tym tygodniu na giełdzie. Cała giełda na czerwono. Ja tylko podam dwa przykłady. CD Projekt z około 330 zł na 278, PKN Orlen z około 75, jak pamiętam, do 58 zł w piątek. I to można powiedzieć z góry na dół, na czerwono, już tak zareagowała giełda.
Chyba gdzie, tylko firmy szczepionkowe gdzie notują jeszcze nie wzrosty.
Nie wiem, bo nie, akurat tego nie śledziłem. Natomiast to jeszcze nie mamy informacji, a już rynek finansowy, przepraszam, rynek kapitałowy, tak, który jest segmentem rynku finansowego, już w ten sposób zareagował. I teraz musimy oddzielić. No, mamy dwa zagrożenia. Jedno to jest to realne zagrożenie zdrowia, które jest oczywiście poważne, aczkolwiek troszkę być może demonizowane w przypadku tego wirusa, bo jak na razie śmiertelność jego i jego żniwa w porównaniu z innymi jakimiś nie są szczególnie duże. Natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę, jak tą sytuację opanować, jak nie dopuścić do zbytniej paniki, która może się odbić na całej gospodarce, ponieważ państwa dotknięte, jeśli będzie dużo zarażonych, ludzie przestaną chodzić do pracy, jeszcze do tego nałoży się panika, zakłady, szkoły staną zamknięte, pewne zakłady są zamknięte i wtedy zaczyna się dramat dla gospodarki. Także to trzeba mądrze do tego podejść i tylko dokończę merytorycznie, a nie populistycznie i sianiem jakiejś demagogii, tak?
Pani poseł, pytanie do Jolanty Fedek, prezes Lubuskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy odpowiadając na to, o czym powiedział przedstawiciel Konfederacji, może pani powiedzieć, że w poniedziałek będzie merytoryczna dyskusja w parlamencie, będzie spokojnie, parlamentarzyści w sposób wyważony będą rozmawiać na ten temat, zostanie przyjęta informacja, wszyscy się rozjadą i uspokoją swoich wyborców.
Wszystko powie. Co
bardzo proszę.
No dobrze, to zacznijmy od tego, że zawsze jest tak, jeśli rzeczywiście jest jakieś wybitne zagrożenie życia, zdrowia obywateli, to jest naturalne, że opozycja pomaga w takich sytuacjach rządowi i absolutnie nie stara mu się utrudniać sytuacji. Ja jestem absolutnie pewna, że zarówno opozycja...
Opozycja pomagała
momencik,
rządowi.
Chwilę. No, oczywiście, że tak. Będzie głosowała za przeznaczeniem większych środków na GIS, czy większych środków na walkę z koronawirusem.
Źródło, jak przed chwilą z trzynastkami.
No ale momencik, tu nie było zagrożenia życia i zdrowia. No panie radny, niech pan chwilkę da też spokojnie skończyć. I więc jestem absolutnie pewna, że tak będzie. W poniedziałek ma być informacja rządu dotycząca przygotowań do koronawirusa i myślę, że ona będzie skierowana zarówno do posłów, jak i po prostu do ogółu społeczeństwa. Czyli będzie transmisja i ludzie się po prostu dowiedzą, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Jeżeli będą potrzebne zmiany legislacyjne, to na to także jesteśmy gotowi. Możemy zostać jeszcze jeden dzień dłużej i zrobić takie zmiany legislacyjne, które rząd zaproponuje. Być może rzeczywiście w niektórych ustawach brakuje czegoś, bo są to ustawy wyraźnie ograniczające wolności obywatelskie. No tak to wygląda. W przypadku zagrożenia i stanów nadzwyczajnych takie rzeczy reguluje się ustawami. Jestem absolutnie pewna, że opozycja będzie pomagała rządowi tutaj w tej sytuacji.
No
na
właśnie.
Koniec, żeby nie było tak słodko, to powiem tylko tyle, że zanim skończyłam mówić, to już pan radny Barczak wie, jak bardzo opozycja szprychy naładuje tam rządowi. Ja myślę, że tutaj to wynikać może też z tego, że czasami rząd zachowuje się po prostu arogancko, nie odpowiada na pewne pytania i inne rzeczy i stąd może rodzić się pewna podejrzliwość.
Czy jest
Ale
możliwe,
jestem absolutnie
tak?
pewna, że opozycja tego nie będzie wykorzystywała. W każdym razie nie będzie to wykorzystywało Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobrze. Czy jest możliwe porozumienie ponad podziałami w sprawie koronawirusa? Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Oczywiście, że porozumienie jest możliwe i myślę, że rolą wszystkich, jeżeli mówimy oczywiście w kontekście polityki, wszystkich polityków, zarówno tych, którzy rządzą, jak i tych, którzy są w opozycji, jest to, żeby ten przekaz był spójny, jasny i precyzyjny. Żeby w ogóle zacząć na ten temat mówić, trzeba powiedzieć o tym, drodzy Państwo, że przede wszystkim w takiej sytuacji sprawdzają się te służby odpowiedzialne za to na terenie, najpierw zaczynając z rządowej i przekładając to na dół na wojewodów, a dopiero później na samorządach, bo tak stanowi ustawa. I to na wojewodach będzie spoczywało informowanie ludności o tym, jak się należy zachowywać, co trzeba robić i jakie warunki spełnić. I tutaj być może moi przedmówcy, czy moja przedmówczyni ma rację, gdzieś tam następuje jakiś taki, czasami jak obserwuję, no, pewien rodzaj arogancji władzy w stosunku do pytań. Te pytania się rodzą, drodzy Państwo, dlatego, że ludzie czują się niepewnie, nie wiedzą, co ich czeka. Zalewa nas fala różnych informacji, tych prawdziwych i tych stworzonych z kłamstwa. Jest problem, bo ci ludzie mają prawo się bać i rolą wojewody jest to, żeby jak najszybciej te niepokoje załagodzić. Ja chciałbym, korzystając z okazji, zapytać przedstawicieli tutaj tak broniących polityki PiS-u, co oni na to, skoro Naczelna Rada Lekarska mówi o tym, że trzeba podejmować dużo bardziej radykalne kroki, dużo bardziej prowadzić tą politykę represyjną, jeśli chodzi na przykład o zgromadzenia, o pewnego rodzaju działania. I dlaczego jest tak, że na poziomie rządu te sprawy są nierozwiązane, one przenoszą się w jakąś dyskusję taką niepotrzebną na dół, czy są niepotrzebnie wywołują takie niepokoje? Dopiero od niedawna mamy sytuację, że jest powszechna dystrybucja jakichś, nie wiem, środków dezynfekcyjnych po urzędach i innych miejscach, gdzie jest coraz więcej osób. A czemu tego nie było dwa tygodnie temu? Przecież to nie jest rzecz, która jest od wczoraj. No to przecież państwo polskie, drodzy państwo, powinno być przygotowane.
To, może pan zagwarantować, że jeśli byłoby to dwa tygodnie temu, to nie powiedział pan, dlaczego nie było jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu?
Drogi panie,
a co zrobił? No nie, bo to marszałek.
No dziękuję bardzo, że ustawię mam tutaj w roli rzecznika, ale ja bym chciał powiedzieć, drodzy państwo, że opozycja jest pełni świadoma tego ryzyka i na pewno nie będzie to elementem
Dobrze.
Gry.
Marszałek to zrobił pewnie się w takim to, panie redaktorze. Marszałek zrobił pewnie to, co zrobiono w radiu. Tutaj widzę taki ładny dozowniczek.
Oczywiście.
Tak? I czy to wojewoda zawiesił, czy to pan redaktor? Kto to zawiesił?
Tutaj mamy redaktor odpowiednie, naczelny, odpowiednie tak.
A pani chce, żeby teraz pan wojewoda
podrzeć się zajmuje. Ja tak nie powiedziałam, ja tylko tak. mówię właśnie, że zawiesił pan.
Dobrze, więc wiemy, więc sama pani poseł widzi, że to jest działanie, które jest
w siedzibie PSL-u tego dozownika nie ma.
W szerokim interesie różnych grup zawodowych, społecznych i tak dalej. Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Tam jest Jarosław Porwich, który przysłuchuje się naszej dyskusji. W niej również uczestniczy. I jest pan zbudowany głosami opozycji, jak rozumiem, w kontekście no, wspólnej walki z koronawirusem.
No ja za chwilę postaram się doinformować mojego poprzednika, który właśnie prosił o różnego rodzaju informacje, ale tytułem wstępu chcę powiedzieć jedno, że co smutne i bulwersujące, opozycja, może z wyłączeniem PSL-u, bo nie słyszałem takich głosów właśnie z tych szeregów, wykorzystuje koronawirusa do gry politycznej, próbując zasiać panikę, szerzyć destrukcję. Małgorzata Kidawa-Błońska wzywa premiera do ujawnienia ukrywanych przypadków koronawirusa. To samo poseł Grabiec, to samo poseł Szczerba. Powiem tak, skrajnie nieodpowiedzialne działania. Jeszcze trochę to usłyszymy, że trzymamy chyba koronawirusa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może w piwnicach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wiem. Ale tak na poważnie, rząd naprawdę nie grzeszy zaniechaniem. Co więcej, rząd intensywnie pracuje na przygotowaniem się do tego problemu. A teraz przykłady, konkrety, tak? Stan podwyższonej gotowości szpitalnej, tak? Wczoraj również wojewoda lubuski wydał stosowne zarządzenie. 100 milionów złotych dla szpitali na przygotowanie się na wypadek koronawirusa. Bezpłatna infolinia. Komunikaty telewizyjne, niedzielny list ministra zdrowia, który za pośrednictwem diecezji zostanie odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach. Wojewodowie mają na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego odwołania imprez masowych w przypadku stwierdzenia zagrożenia różnorakiego. Tak? To już miało miejsce zresztą odwołanie imprezy masowej przez wojewodę śląskiego w Katowicach. W poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, o którym mówiliśmy, zwołane na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, ale tak naprawdę jest to odpowiedź na te zastrzeżenia pojawiające się w ustach przedstawicieli opozycji. No i 6 marca, drodzy państwo, czyli w najbliższy piątek, na wniosek Polski, spotkanie ministrów zdrowia krajów Unii Europejskiej. Co więcej jeszcze powinniśmy zrobić? Proszę powiedzieć, bo ja nie usłyszałem, w jakim aspekcie grzeszymy zaniechaniem. Bo w mojej ocenie tych działań jest naprawdę bardzo dużo, a ja proszę, mam prośbę do opozycji, żeby nie wywoływać wilka z lasu, żeby spokojnie pracować nad tym problemem, bo on najprawdopodobniej dotrze do Polski.
Radosław Brodzik, jak rozumiem, ad vocem, bo się przesunął do mikrofonu, ale no, słyszy pan szereg działań.
Tak, szereg działań. Ja mam tylko taką serdeczną prośbę, że działań papierowych, pozorowanych, przejść jednak do działań rzeczywistych i nie ubierać opozycji słowa, że będzie walczyć.
Były opozycja, będą... ludzie z Włoch, nie było badań.
Ja już tylko dokończę. Wobec tego proszę, żeby pan jeszcze sobie otworzył kilka gazet i przeczytał sytuację. Sytuację taką, że otóż wracają ludzie z Włoch. Podejrzewają u siebie różnego rodzaju stan przeziębienia czy stan grypowy.
Ale każda osoba, która przyjeżdża, może się zgłosić
się od szpitala, dzwonią gdzieś.
Do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Dobrze, zostawmy może tak. Proszę nie uprawiać i nie mówić się o polityce, bo koronawirus nie jest od polityki, tylko jesteśmy od tego, żeby wspólnie działać.
Ja
nie, żeby
chciałbym wszystkich państwa...
Czyli nic konkretnego.
Dobrze, a ja chciałbym konkretnie zaprosić państwa na stronę www.zachod.pl. Tam w widocznym miejscu jest link do specjalnego serwisu poświęconemu właśnie koronawirusowi. To jest także funkcją mediów publicznych, które informują i prowadzą działania edukacyjne w tym zakresie i cieszę się, że państwo to już teraz, jak rozumiem, doceniacie. Szanowni państwo, przejdźmy do kolejnego punktu i tematu, o który chcę zapytać. No to jest jutrzejsze Święto Narodowy, Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, uroczystości w Zielonej Górze, uroczystości w Gorzowie, uroczystości oczywiście centralne, różnego rodzaju przedsięwzięcia, biegi przecież organizowane, koncerty. To wszystko sprawia, że pamięć o żołnierzach wyklętych jest przywracana, bo chyba nie ma wątpliwości co do tego, że jeszcze wiele przed nami w kontekście odkrywania prawdy o trudnych czasach powojennej Polski Ludowej. W tamtym czasie pod zarządem komunistycznym. Jarosław Porwich, bardzo proszę.
No ja powiem w ten sposób, że przypomnę, że to była inicjatywa ustawodawcza świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 roku. To właśnie ustanowienie polskiego święta państwowego, bo takim jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co chcę jeszcze zauważyć, ja myślę, że będzie to docenione. Też zaangażowany w ten temat była pani poseł Jolanta Fedak. Miała swoją cegiełkę, włożyła do całego tematu. Także w imieniu tych, którzy podpisują się pod tą ideą, bardzo serdecznie dziękuję. No i ja powiem państwu tak, w Gorzowie oczywiście odbędą się uroczystości, tak jak w całym kraju, tak jak w wielu innych miejscowościach w kraju, różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia, projekcje filmów i tak dalej, i tak dalej. My w Gorzowie o 9.40 będziemy składać kwiaty pod popiersiem Witolda Pileckiego. O 10.30 będzie msza na osiedlu Manhattan, później przemarsz do Parku 750-lecia i tam uroczystość okazała, przygotowana przez wojewodę lubuskiego, przygotowana przez wspólnie z Solidarnością i z Instytutem Pamięci Narodowej. No i co można powiedzieć o żołnierzach wyklętych? No na pewno należy im się nasza pamięć, bo to byli ludzie, którzy walczyli o prawdziwie wolną Polskę, tak? Że ta powojenna konspiracja niepodległościowa, co też ważne przypomnienia, była aż do powstania Solidarności, najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. No to był protest przeciwko, to byli ludzie, którzy walczyli przeciwko sowietyzacji i komunizowaniu Polski. Także należy się im wielki szacunek i takie osoby właśnie na taki szacunek zasługują. Takie osoby jak Pilecki, jak Inka, jak Ogień, jak Głupaszka. Ich naprawdę było setki tysięcy i to nie tylko to były osoby zaangażowane w tą walkę zbrojną, ale to była też młodzież. To byli ludzie, którzy dbali o aprowizację tych, którzy walczyli. Był to też wywiad, co niektórzy przygotowywali dla nich schronienie, łączność i tak dalej, i tak dalej. Także im wszystkim tak naprawdę składamy hołd 1 marca. Wielki szacunek za to wszystko, co zrobili dla Polski, a tak naprawdę no, trzeba sobie bardzo głośno, mocno przypomnieć, że byli później przez komunistów mordowani bez sądu albo przy udziale sądów kapturowych, byli mordowani przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NKWD, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. O tym musimy pamiętać i tą wiedzę musimy przekazywać Jolanta przede wszystkim Fedek, też młodym Polakom.
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja chciałam zwrócić uwagę może na to, że rzeczywiście tak było, że w 2010 roku nad tą ustawą pracował Urząd do Spraw Kombatantów i ówczesny szef tego urzędu, pan Krupski. To była inicjatywa rządowa i ona rzeczywiście...
Świętej pamięci, pan minister Krupski.
Który zginął w katastrofie smoleńskiej. I to była inicjatywa rządowa, która została wprowadzona w latach 7-11, nie? Zdaje się w 11 roku. Taki patronat nad tym przejmowali kolejni prezydenci, bo również prezydent Komorowski nad tym przejął taki jakby patronat nad tą ideą. Później prezydent Duda. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to jest jedna z takich boleśniejszych kart polskiej historii, bo nic tu nie jest, że tak powiem, do końca jednoznaczne. Z jednej strony niesamowite bohaterstwo, niezłomność i konsekwencja tych, którzy o tą wolność walczyli. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że to jest walka, to jest wojna, to nie jest, że tak powiem, opowieści przy stole czy jakieś kłótnie, które rodzą po prostu mnóstwo takich rodzinnych problemów, no bo po dwóch stronach zginęli ludzie i o tym się po prostu także należy pamiętać, że jest to jedna z boleśniejszych kart polskiej historii.
Mówiąc o...
Ja jeszcze tylko tak sobie pomyślałam tutaj, że rozmawiamy między innymi o tych imprezach, o których wspomniał pan Porwich, na okoliczność tego święta żołnierzy wyklętych i że też do tych wszystkich imprez należałoby podejść w jakiś sposób taki racjonalny, nawet w kontekście tego koronawirusa. Nie? No tam, gdzie one mają taki charakter, powiedziałabym, międzynarodowy, no to je gdzieś ograniczyć, ale tam, gdzie nie mają, no to trudno też pozamykać wszystkie instytucje i
planów.
Wszystkie rzeczy. Nie? Raczej skupić się chyba tam, gdzie może być rzeczywiście duży przepływ z zewnątrz. Nie?
Uroczystości, o których pani mówi i mówimy dziś w kontekście 1 marca, no, niestety nie da się ukryć, że nie odbywają się w szerokim porozumieniu politycznym, bo ja na przykład nie widzę na uroczystościach przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Radosław Brocik.
No to jutro mówić.
No, ale też te wcześniejsze, które były, też świadczyły o tym, że po prostu tutaj poparcia dla Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych nie ma.
Szanowni Państwo, to jest bardzo trudny temat i złożony historycznie. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że historia nie jest czarna ani biała. I trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocno uważać do tego, żeby tej historii nie wykorzystywać do swoich celów politycznych, nie gloryfikować jednej grupy, zapominając o innej grupie. My stoimy na stanowisku, że każdy przejaw tego, że zabija się czyjeś, czy pozbawia się kogoś życia, jest jednak przejawem takim, który prowadzi do tego, że po prostu fizycznie pozbawiamy kogoś życia. I możemy mówić o różnej sytuacji, o różnych miejscach, ale trzeba pamiętać o tym, że na końcu był ten człowiek zabijany, obojętnie z jakiej strony on nie był. I to jest coś, co jest z jednej strony bardzo trudną naszą historią, bo my powinniśmy popatrzeć na to troszeczkę inaczej. W tej całej rzeszy tych żołnierzy wyklętych byli też ludzie, którzy splamili honor żołnierzy. Niestety, taka sytuacja miała miejsce. Wśród całej tych rzeszy ludzi czytamy też historię o tym, że psie były pacyfikowane, kobiety były gwałcone, dzieci były zabijane. W różnej sytuacji.
Przez kogo? Gdzie? Konkrety? Bo tak, wie pan, rzucać sobie w eter takie informacje.
No, ale to odsyłam pana do historii. Naprawdę proszę poczytać.
Ja myślę, że jestem naprawdę dobrze zaznajomiony.
No, więc drodzy państwo, to jest tak, że nic nie jest w tej historii powojennej Polski czarne ani białe. Trzeba naprawdę bardzo
ostrożnie. To wszystko możemy tak.
Dobrze, Eneasz Gewora, Konfederacja, bardzo proszę.
Ja bym chciał zaznaczyć, że Konfederacja akurat wywodzi się z tych środowisk, które od początku były inicjatorami takim oddolnym, społecznym gloryfikowania i przywrócenia pamięci o tych bohaterach. I tu trzeba podziękować młodemu pokoleniu i potędze internetu, bo powiedzmy sobie szczerze, żaden rząd, czy to był PiS-u, czy Platformy, wcale nie był skwapliwy do tego, żeby nie palił się do tego, żeby to święto ustanawiać, natomiast świadomość rosła,
bo była to
pani poseł, odpowiedź na to, że rosła świadomość społeczna i na tych też nieraz wyklinanych stadionach właśnie wielu młodych ludzi tam się dowiedziało pierwszy raz o pseudonimach, o nazwiskach tych bohaterów, powstały koszulki, powstał cały kult żołnierzy wyklętych i kiedy to przez internet, bo nie w szkołach, bo w programie szkolnym tego nie było, bo pamiętam, że o tym się nie wspominało ani słowa, i dowiadywało się o tym później z internetu, czy w środowiskach swoich młodzieżowych, kim był major Łupaszka, kim był generał Nil, kim był na przykład Witold Pilecki, tak? I emanacją tego chociażby społecznego zapotrzebowania jest to, że oprócz tych wszystkich szopek Akademii Oficjalnych, my mamy już w tym roku 7 marsz, jutro o godzinie 18 jest pod Placu Bohaterów w Zielonej Górze, 7 marsz pamięci żołnierzy wyklętych i tam to nie są nakazane przez nikogo czy żadne oficjalne obchody, tam się gromadzi co roku kilkuset osobowa grupa z całego regionu, z całego województwa i z Bolesławca i z Zielonej Góry, Żagania, Nowej Soli, Kożuchowa, gdziekolwiek, tak? I tam młodzież, ale nie tylko młodzież, bo i starsi ludzie, kombatanci, tam wszystkie środowiska patriotyczne się jednoczą i zapraszamy. To pokazuje, jakie jest społeczne zapotrzebowanie na świętowanie tego typu wydarzeń.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska. Czy weźmie pan udział w uroczystościach?
Myślę, że tak, tylko to chciałem to się odnieść do tego, że jednak to święto i historia tutaj połączyła te działania, bo tu się nie zgodzę z przedmówcą. Pamiętajmy o tym, że inicjatorem tej dyskusji, tego święta był święty pamięci Lech Kaczyński, prezydent, ale kontynuację prowadził rząd Platformy i PSL-u. Bronisław Komorowski to święto ustanowił. Czy jest ta świadomość, ta ciągłość upamiętnienia tych działań antykomunistycznych, niepodległościowych?
Sejm.
Jest ta ciągłość i to święto jest ważnym świętem. Polacy walczyli na różnych frontach. Walka o niepodległość była się w różnych sferach. I orężem, i książką, tak, i nauką. To więc myślę, że każda postawa niepodległościowa należy doceniać. Były to wątki, tak mówił tutaj Radek, nie jest to czarno-białe, to są szare karty historii, bardzo trudne okresy wojny. Zdarzały się, właśnie tak mówił Radosław Brodzik, informacje tragiczne, informacje skandaliczne z działalności żołnierzy wyklętych, ale to wszystko, dla nas się to bardzo łatwo oceniać w 2020 roku. Musimy to po prostu uszanować, tak? Walka o niepodległość z postawami niepodległości. A powiem jeszcze jedno. Warto wysłuchać piosenki Jacka Kaczmarskiego Świadkowie. Tam jest, to jest piękna historia, opowieść właśnie o tym, co przeżywali żołnierze.
Piotr Warczek, Prawo i Sprawiedliwość, na koniec, bardzo proszę.
Tych pieśni rzeczywiście jest więcej, choćby pana Klęczona można posłuchać. Natomiast, szanowni państwo, ja wiem, że niektórzy uczyli się historii, a nawet politologii, jak pan Radosław Brodzik z Lewicy, u swoich starszych kolegów, którzy przez tyle lat zakłamywali historię. I to próbujecie dalej kontynuować. To chcecie też przywrócić niestety Polakom. To jest absolutnie żenujące, bo akurat żołnierze wyklęci walczyli o wolną Polskę. A wy nie tylko umniejszaliście przez tyle lat ich historię, zapominaliście, nie pozwalaliście rozmawiać o tym w domu, ale i dzisiaj próbujecie umniejszyć ich wartość. A odpowiedzialność, którą wykonywali wasi tak naprawdę starsi, w cudzysłowie, bracia, chcecie przerzucać teraz na żołnierzy.
Panowie, musimy kończyć. Szanowni państwo.
Jedno tylko zdanie, jeżeli państwo pozwolicie. Otóż chcę powiedzieć, że właśnie...
Panowie,
nie słyszymy. Nikt tego nie rozumie, kiedy mówią wszyscy naraz.
Uczynimy historii profesorowie o...
Panowie, rodzice i dziadkowie, którzy przeżywali tą historię.
Najgorzej jest to...
Najgorsze jest to, drodzy państwo, że postawa wielu, wielu polityków, wbrew temu, co tutaj słyszeliśmy, i SLD, i PO, jest zgoła inna, próbuje się bardzo często kwestionować zasadność upamiętniania tych faktów historycznych. Najlepszym tego przykładem jest pani marszałek Elżbieta Polak, która po raz kolejny odmówiła uczestnictwa w tych uroczystościach, była zaproszona, zasłoniła się oczywiście jakimiś tam
Będziemy wydać panią marszałek Oto. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. W studiu w Gorzowie Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego, w studiu w Zielonej Górze, poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Pawierowski.
Zapraszam na jutrzejsze uroczystości.
Platforma Obywatelska. Był z nami również Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję panu, państwu za dyskusję. Dziękuję, drodzy
Eneasz
państwo.
Eneasz Gawora, Konfederacja.
Dziękuję, miłego weekendu wszystkim.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zachód. Do usłyszenia.